Tobie. Panie nasz, daj moc świętymi być.
Całym sercem
będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przy mikrofonie ojciec Benedykt. Rozpoczynamy naszą katechezę dziś o namaszczeniu chorych. Rozważając treści i prawdy zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego, celebracja misterium chrześcijańskiego, siedem sakramentów Kościoła, kolejny artykuł piąty, namaszczenie chorych. Przez święte namaszczenie chorych i modlitwę prezbiterów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a także zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra ludowi Bożemu. Na różne sposoby możemy rozpoczynać, zachęcać się wzajemnie do tego, by poznać prawdy naszego życia chrześcijańskiego, prawdy związane z darami, które zostały powierzone Kościołowi. Możemy wychodzić od naszego doświadczenia życiowego, gdyż sakramenty w to doświadczenie wpisują się i Bóg w sakramentach i poprzez sakramenty towarzyszy człowiekowi we wszystkich ważnych, istotnych chwilach jego życia, czy też etapach. Można też od tej podstawowej prawdy, która tyczy się tych zbawczych wydarzeń. I już na samym początku mamy definicję, mamy jednocześnie przestrzeń, w której dokonuje się zbawcze dzieło samego Boga i kogo ono dotyczy, w jakim wymiarze. Przez święte namaszczenie chorych i modlitwę prezbiterów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu. Kogo, kto, w jakiej wspólnocie? We wspólnocie Kościoła jest namaszczenie chorych, które przez święte namaszczenie oraz przez modlitwę prezbiterów cały Kościół, czyli Jezus Chrystus z Matką Najświętszą, zastępami aniołów i świętych, poleca chorych komu? Cierpiącemu i uwielbionemu Panu. W jakim celu? Aby ich podźwignął i zbawił, a także zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra ludowi Bożemu. Zanim kolejne punkty, kolejne etapy naszego poznawania, przypominania, zgłębiania sakramentu namaszczenia chorych, zwróćmy uwagę na jeszcze jeden element, że chory zaproszony jest, by swoje cierpienia dobrowolnie łączył z męką i śmiercią Chrystusa. W jakim celu? Przysparzania dobra ludowi Bożemu. Prezbiterzy przez święte namaszczenie oraz modlitwę, która jest zaproszeniem całego Kościoła, poleca chorych, aby Chrystus ich podźwignął i zbawił, a jednocześnie zachęca ich, aby to, co jest powodem, przyczyną udzielania, spotkania się w przestrzeni sakramentu namaszczenia chorych, czyli ich choroba, ich słabość, ich cierpienie, było łączone dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, by przysparzali dobra ludowi Bożemu, czyli aby ta wymiana darów miała kierunek zwrotny. Chociaż nie jest ona warunkiem. Warunkiem jest choroba, jest prośba, by kapłani modlili się, a jednocześnie by dokonali świętego obrzędu namaszczenia chorego. I w tej chorobie, w tym cierpieniu, w tym trudzie, choroba staje się tą potrzebną rzeczywistością, by można było udzielić sakramentu. Ale chory jest tutaj potraktowany również bardzo osobowo. Zaproszony jest do tego, by otrzymując z owoców męki i śmierci oraz zmartwychwstania Chrystusa swoje cierpienie jednoczył z męką, śmiercią w nadziei zmartwychwstania wraz z Jezusem Chrystusem. Podstawy tego sakramentu w ekonomii zbawienia. Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów wspierających wywierających wpływ na życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci. Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także prowadzić osobę do większej dojrzałości, pomóc jej lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwróciła się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga, pobudza do powrotu do Boga. Człowiek Starego Testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie. Choroba staje się drogą nawrócenia. Boże przebaczenie zapoczątkowuje powrót do zdrowia. Izrael doświadcza tego, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność Bogu według Jego prawa przywraca życie, bo ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem. Prorok przewiduje, że cierpienie może także mieć wartość odkupieńczą w stosunku do grzechów innych ludzi. W końcu Izajasz zapowiada, że nadejdzie dla Syjonu czas, gdy Bóg przebaczy mu wszelki grzech i uleczy wszelką chorobę. Współczucie Chrystusa dla chorych i liczne uzdrowienia z różnego rodzaju chorób są wymownym znakiem, że Bóg łaskawie nawiedził lud swój i że Królestwo Boże jest bliskie. Jezus ma nie tylko moc uzdrawiania, lecz także przebaczania grzechów. Przyszedł On, by uleczyć całego człowieka, duszę i ciało. Jest lekarzem, którego potrzebują chorzy. Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus utożsamia się z nimi. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Jego szczególna miłość do ludzi dotkniętych słabością nie przestaje w ciągu wieków pobudzać chrześcijan do specjalnej troski o wszystkich tych, którzy cierpią na ciele i na duszy. Z niej rodzą się niestrudzone wysiłki, by ulżyć im w cierpieniu. Często Jezus żąda od chorych wiary. By ich uzdrowić, posługuje się znakiem ślina i nałożenie rąk, nałożenie błota i obmycie. Chorzy starają się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. W ten sposób w sakramentach Chrystus nadal nas dotyka, aby nas uzdrowić. Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie naszą nędzę. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Nie uleczył wszystkich chorych. Jego uzdrowienia były znakami przyjścia Królestwa Bożego, zapowiadały uzdrowienie bardziej radykalne, zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar zła i zgładził grzech świata. Grzech świata, którego skutkiem jest właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie. Teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką. Chrystus wzywa swoich uczniów, aby szli za Nim, niosąc z kolei własny krzyż. Idąc za Nim, uzyskują oni nowe spojrzenie na chorobę i chorych. Jezus wprowadza ich w swoje ubogie i poświęcone służbie życie oraz czyni uczestnikami swej posługi współczucia i uzdrawiania. Oni wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych, namaszczali olejem i uzdrawiali. Zmartwychwstały Pan ponawia to posłanie. W imię moje na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Zmartwychwstały Pan potwierdza to posłanie przez znaki, jakich dokonuje Kościół, wzywając Jego imienia. Znaki te pokazują w specjalny sposób, że Jezus jest naprawdę Bogiem, który zbawia. Duch Święty udziela niektórym szczególnego charyzmatu zdrawiania, by ukazać moc łaski zmartwychwstałego. Nawet najbardziej intensywne modlitwy nie przynoszą jednak uzdrowienia wszystkich chorób i tak święty Paweł musi usłyszeć od Pana: wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Cierpienia, jakie musi znosić, mają sens, ponieważ ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Uzdrawiajcie chorych. Kościół otrzymał to zadanie od Pana i stara się je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, która im towarzyszy. Kościół wierzy w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza duszy i ciał. Obecność ta działa szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny przez Eucharystię, chleb, który daje życie wieczne. Święty Paweł dostrzega jego związek ze zdrowiem ciała. Kościół w czasach apostolskich zna jednak specjalny obrzęd przeznaczony dla chorych. Mówi o tym święty Jakub. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Tradycja uznała w tym obrzędzie jeden z 7 sakramentów Kościoła. Kościół wierzy i wyznaje, że wśród 7 sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą, namaszczenie chorych. Święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jako prawdziwy i właściwy sakrament Nowego Testamentu, o którym wspomina święty Marek, a poleca go wiernym i ogłasza Jakub apostołom i brat Pana. W tradycji liturgicznej na wschodzie i na zachodzie mamy już od czasów starożytnych świadectwa o namaszczaniu chorych poświęconym olejem. W ciągu wieków namaszczenie chorych było coraz częściej udzielane wyłącznie umierającym. Z tego powodu otrzymało ono nazwę ostatniego namaszczenia. Pomimo tej ewolucji Kościół w liturgii nigdy nie przestawał prosić Pana, by chory odzyskał zdrowie, jeśli to służyłoby jego zbawieniu. Konstytucja apostolska Sacram Unitionem Infirmorum z 30 listopada 1972 roku zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II ustaliła, że w obrządku rzymskim będą odtąd obowiązywały następujące zasady. Sakramentu namaszczenia chorych udziela się poważnie chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach olejem z oliwek lub, stosownie do okoliczności, innym olejem roślinnym, należycie poświęconym, wymawiając tylko jeden raz następujące słowa. Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej katechezy 56 655 23 55. To telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 56 655 23 56. To telefon dla słuchaczy Polski Południowej. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tutaj Czesiek z południa. Pochwalony jest Chrystus. Ja chciałbym takie, ja słucham teraz te cykle tych o grzechu i dzwoniłem i mogę się dodzwonić, ale tutaj mam taki problem o grzechu no, osobisty i publiczny, grzech społeczny, bo to jest problem, nawiązując do takiego punktu odniesienia naszego kardynała świętej pamięci Wyszyńskiego, który powiedział w stosunku do Niemców: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I tutaj właśnie problem do części no, tych narodu, ale przynajmniej tych, które reprezentują naród ukraiński, to wtedy nasz prezydent Komorowski był i ci wodzowie, czyli rząd ukraiński beatyfikował jak gdyby tych zbrodniarzy, ludobójców Bandery i Szuchowicza, no i w końcu ci, którzy dokonali mordów, zabójstw nie tylko Polaków, ale Żydów, Ormian, tu jest cała dokumentacja, nawet to mówił arcybiskup Mokrzycki. W tej chwili toczy się proces beatyfikacyjny kapłanów ponad 20, którzy byli mordowani w kościołach, zdjęci. I teraz problem w tym, że ustawa wyszła taka, że ci, którzy będą mówili źle o tych mordercach, to będą karani prawnie, a teraz jest ten proces we Lwowie właśnie tych męczenników. I w związku z tym, jak tu się odnieść, bo tutaj Kościół Grekokatolicki właśnie też tam, no, a gdyby na podczas tych różnych parad, to też tam uczestniczy na cześć tych pseudobohaterów. I teraz chodzi o to, że jak tutaj problem też przebaczenia w stosunku, no bo miłość nie przyjaciół, w stosunku do tych, którzy hołdują tej ideologii hitlerowskiej, nazistowskiej, nacjonalistycznej. Czy w takiej sytuacji, jeżeli oni nie uznają to za grzech, za publiczny, to jest ten grzech publiczny, społeczny, czy jak tutaj problem wybaczenia, bo tutaj był ten dialog był z episkopatu naszego, z kościołem grekokatolickim, no i były te wzajemne, żeby to przebaczyć i po prostu...
Panie Czesławie, ja odpowiem na to
jak
pytanie.
Jak to rozumieć, jak to wytłumaczyć z punktu widzenia teologicznego? Czy to jest grzech publiczny? Czy to jest zdrowe poczucie winy? Czy chodzi o to, żeby było to zdrowe poczucie winy, czyli uznać się za zbrodnię, za grzech i wtedy po prostu dojść do wzajemnego przebaczenia, tak jak Niemcy uznali za zbrodnię i dlatego kardynał Wyszyński świętej pamięci właśnie dokonał tego aktu miłości nieprzyjaciół. Szczęść Boże!
Panie Czesławie, ja gorąco dziękuję, pozdrawiam. Rozumiem, że pytaniem pan nawiązuje do katechezy związanych z sakramentem pokuty i pojednania. Dziś już rozmawiamy o sakramencie namaszczenia chorych. Natomiast pewne rzeczy należałoby uporządkować. Proces kanonizacyjny, beatyfikacyjny, czyli rozpoznania, ogłoszenia, że dana osoba czy dane osoby są osobami świętymi, czyli już obcują w Królestwie Niebieskim z samym Bogiem, gdzie znalazły swoje mieszkanie, jest procesem, który prowadzony jest wnikliwie, badawczo przez Kościół. I Kościół to rozpoznaje. Natomiast dlaczego o tym mówię tak bardzo stanowczo? Gdyż w pańskiej wypowiedzi mieszają się porządki. I ten proces, już tłumaczę, na czym rzecz polega i gdzie jest konflikt w pańskich wypowiedziach. A mianowicie proces prowadzony przez Kościół, proces uznania za świętego, jest procesem autonomicznym, który prowadzi Kościół, bo to Kościół ogłasza, Kościół rozpoznaje. I na ten proces, co inni mówią na temat danych osób, zwłaszcza ustanawiając czy umniejszając ich zasługom, powiedzmy, gdy to nie jest podstawne, bo na pewno te głosy, te zarzuty, czy ta sytuacja jest brana pod uwagę, bo w konkretnym kontekście historycznym, w konkretnych okolicznościach dana osoba czy dane osoby żyły. Jeżeli dane osoby, abstrahuję teraz od przykładu, który pan podał, żyły w systemie reżimu, były prześladowane, to wiadomą rzeczą jest, że jeżeli ten system mniej lub bardziej w danym środowisku, w danym państwie trwa, to on będzie bronił swej niewinności. I wtedy wiadomo, że te okoliczności mają stosowny do rangi wpływ. Możemy spojrzeć na sytuację związaną z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko, gdy do tej pory, chociaż był sąd wtedy pozorowany i tutaj dokonywał się nawet w Toruniu, byli skazani, to jednak mimo, że nie było wówczas i do chwili obecnej nie znamy tych, którzy wydali wyrok, którzy byli odpowiedzialnymi za te zbrodnie, to jednak proces odbył się. Beatyfikacyjny i doczekaliśmy beatyfikacji. Teraz czekamy oczywiście na kanonizację. Grzech społeczny. Proszę pana, myślę, że korzystając z dobrodziejstwa bibliotek, czy też korzystając z dialogu z księdzem, który jest panu duszpasterzem, jest panu gdzieś tam najbliższy, proszę zerknąć chociażby do Encyklopedii Nauczania Społecznego Jana Pawła II, gdzie o grzechu społecznym, o konsekwencjach tego grzechu usłyszymy i przeczyta pan bardzo wiele. Każdy grzech, ze względu na to, że rodzi skutki wychodzące poza ramę życia popełniającej go osoby, dotyka innych ludzi. A dotykając ludzi innych, ma wymiar społeczny, który przyznawany jest każdemu wykroczeniu moralnemu. A zatem ranga tego grzechu, tego zła, tego, jakiego spustoszenia dokonał grzech. Dlatego spowiadam się Bogu i wam, bracia, bo mój grzech dotknął nie tylko Boga, ale dotknął drugiego człowieka, i to jest wymiar społeczny, jak również dotknął mnie samego. I teraz oczywiście, że ranga tego wymiaru społecznego jest różnorodna. Natomiast proces, męczeństwo, świętość nie zależy od tego, jakie mamy prawo, jaką mamy interpretację wydarzeń, aktualną czy przeszłą, bo my uświęcamy się i uświęcamy świat niezależnie od tego, jakie w nim panują ideologie, jakie w nim funkcjonują prawa i zasady, bo prawa i zasady wypisane mamy w naszym sercu, w Ewangelii i naucza ich Kościół. Tak samo jak niezależnie od prawa, które teraz funkcjonuje, Kościół rozpoznaje świętych, rozpoznaje błogosławionych, którzy pomimo prawa, które było prawem niszczącym sumienia, prawem występującym przeciwko wolności człowieka, było prawem przeciwko wolności religijnej, było prawem aewangelicznym było prawem występującym przeciwko Bogu i człowiekowi. Ci ludzie zachowali godność, czystość dzieciństwa Bożego. Wówczas uznajemy ich za świętymi, za świętych. Tak w tym kontekście Ukrainy odpowiadam. Kościół żyje w świecie, by świat był naszym życiem, naszą misją uświęcany. I to jest nasze zadanie przemiany tego świata. Często podejmowania bardzo trudnego dialogu z tymi, którzy nie respektują bądź wprost walczą z Kościołem, walczą z Ewangelią, z przykazaniami, walczą z etyką ewangeliczną, moralnością katolicką. Prosimy, Radio Maria, kolejny telefon. Halo.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu i Bóg zapłać za każde dobre słowo. Odnośnie choroby jest coś takiego, że choroba nie jest nieszczęściem, które bezprawnie wkracza do mojego życia, ale tajemnicą, która w pełni znana jest tylko Bogu. I te słowa zagościły w mojej świadomości 22 lata temu, kiedy usłyszałem diagnozę choroba nowotworowa. Od tego momentu jeszcze rok trwało zmaganie się z tą diagnozą i zbawienną okazała się właśnie ta myśl i dodatkowo jeszcze z takim komentarzem, że usłyszałeś diagnozę człowieka, ale jest ktoś nad tym wszystkim, którego diagnoza jest może inna. I to był moment zwrotny w moim życiu, za który teraz dziękuję. Jeśli jedna z interpretacji choroby jest taka, że jest to łączenie się w cierpieniu z Jezusem Chrystusem, to cierpienie Jezusa Chrystusa, które znalazło swój finał na krzyżu, okazało się, że krzyż jest krzyżem chwalebnym i tak też patrzę na swoje, powiedzmy, dolegliwości, że dzieją się ono po to, żeby objawiła się chwała Boża. I zresztą to myślenie potwierdza również Pismo Święte. Jeśli chodzi o sakrament namaszczenia, to mógłbym tak powiedzieć, że sakrament to Chrystus. A więc jest to kolejna wizyta Chrystusa w moim życiu, który przychodzi, żeby mi powiedzieć, że mój ciężar jest lekki, a moje brzemię słodkie. I to znajduje rzeczywiście potwierdzenie. A w ogóle konkludując, wszystko, co się z tym wiąże, znajduje swoje wytłumaczenie oraz rozstrzygnięcie w obszarze wiary. Bo w tej Ewangelii, kiedy Jezus odwiedził swoją rodzinną miejscowość, paradoksem okazało się to, że ci, którzy byli Jego współziomkami, znali Go i dlatego Go nie poznali. Więc wiara jest tutaj tym elementem rozstrzygającym. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję. Pozdrawiam, panie Pawle. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Halo.
Dziękuję.
Prosimy, Radio Maryja. No niestety.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę, który dom swój zbudował.
Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym się podzielić świadectwem odnośnie sakramentu namaszczenia chorych.
Prosimy. Kto do nas telefonuje?
Mówi Renata z Warszawy. W tej chwili przebywam na Mazurach, na Wczasach i właśnie słuchałam katechezy, za którą serdecznie dziękuję. I chciałam wspomnieć to, co się wydarzyło rok temu. Mój mąż nagle zachorował, znalazł się w szpitalu. Dojechałam tam z córkami. Nie było jeszcze diagnozy. Długo córki czekały. Gdy ja dojechałam, ta diagnoza już się pojawiła. I okazało się, że będzie jechał do szpitala kardiologicznego na operację. Czekaliśmy na ostatnie papiery do wyjazdu. I wtedy niespodziewanie pojawił się ksiądz. Szedł w jakiejś bardzo ważnej sprawie, spieszył się. Ja podeszłam do niego i zapytałam, czy mógłby pobłogosławić męża, bo... No i on mówi, że się spieszy, że za chwilę. Ja mówię, ale mąż właśnie jedzie do Anina na operację. I wtedy ksiądz się zatrzymał, wypytał, kiedy był ostatni raz u spowiedzi. To właśnie była Wielkanoc, kiedy był... Powiedziałam, że był u komunii w ostatnią niedzielę. To się wydarzyło w czwartek. No i kapłan poszedł do mojego męża. Mój mąż był przytomny. Był na morfinie, bo to był ogromny ból. Dosyć długo przebywał właśnie tam na tym tak zwanym SOR-ze. No i później wyszedł, podszedł do mnie i powiedział, że mąż jest przygotowany na wszelkie okoliczności. Oczywiście bardzo mu podziękowałam. Mąż za moment już pojechał właśnie do Ani na tę operację. Natomiast lekarz, który go w tym momencie prowadził, dopiero wtedy mi powiedział, że sytuacja jest bardzo krytyczna, że mąż może w ogóle nie dojechać do szpitala, że może nie przeżyć operacji, że mogą być bardzo duże powikłania. No i wtedy dopiero do mnie dotarło, że sytuacja rzeczywiście jest bardzo, bardzo tragiczna. No i akurat była godzina 15, więc poszłyśmy z córką na mszę świętą do kaplicy, prosząc, żeby szczęśliwie dojechał do szpitala, wierząc, że jak dojedzie, to już go lekarze uratują. I na tej mszy świętej oddałam męża Panu Bogu, że powiedziałam, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Niech będzie tak, jak dla mojego męża będzie najlepiej. Potem wpadłam w panikę, że nie daj Boże śmierć, pogrzeb i to wszystko, zostanę sama, tylko z dziećmi. Ale po Eucharystii znowu powiedziałam, nie moja, lecz Twoja wola, niech się spełni, Panie. I ten pokój serca, który zapanował właśnie po wyjściu z tej mszy świętej, panuje właściwie do dzisiaj w moim sercu. Po mszy świętej pojechałyśmy z córką taksówką do szpitala. Był ogromny korek, jechałyśmy dwa razy dłużej niż normalnie byśmy jechały. No i gdy przyjechałyśmy, poprosił nas lekarz i powiedział, że mąż zatrzymał się. Reanimowali go dosyć długo, ale już nie było możliwości uratowania. Także chciałam się powiedzieć, że to namaszczenie chorych jest ogromnie wielkim sakramentem, który nie tylko daje dużo osobie, która odchodzi od nas, która też walczy z chorobą, bo często się wychodzi z tej choroby, ale też daje duże poczucie bezpieczeństwa, takiego pokoju serca osobom, które zostają, bo wiemy, że w łasce uświęcającej taka osoba odchodzi. A ja od kilku lat jestem w apostolstwie dobrej śmierci. Modlę się o osoby konające, o te, które odchodzą. I właśnie tu chciałam powiedzieć o tym, że Pan Bóg jest bardzo wierny swoim obietnicom, że właśnie w śmierci mojego męża tylko tak jakby Pan Bóg pokazał swoją wierność i to w wielu, wielu aspektach, o których tutaj już nie będę mówiła, ale właśnie między innymi to apostolstwo dobrej śmierci. Człowiek się modli, nawet nie wie, że modli się o kogoś tak bardzo bliskiego jak mąż. I jeszcze chciałam dodać, że człowiek jak żyje w małżeństwie, no wie, że żyje w małżeństwie, kocha tę osobę najbliższą, ale właściwie po śmierci dopiero rozumie, jak kochał, jak bardzo kochał i jak dużo Pan Bóg pomaga przetrwać najgorsze chwile w małżeństwie, wspominać już tylko to, co jest dobre, co było dobre. No to tyle chciałam powiedzieć na temat dzisiejszej katechezy.
Bardzo gorąco dziękuję Pani Renato. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I rzeczywiście Bractwo Dobrej Śmierci i dziś i wszyscy ci, którzy posługują pośród chorych, pośród cierpiących, którzy posługują zarówno w różnych ośrodkach czy szpitalach, jak również ci, którzy posługują jako wolontariusze czy bezpośrednio względem swoich najbliższych w domach, dziś przy tej katechezie z jakimś szczególnym uwzględnieniem, pozdrowieniem, no i też tą prośbą o Boże błogosławieństwo zwracamy się do Państwa. Nasza katecheza była pierwszą częścią naszego rozważania na temat sakramentu namaszczenia chorych.